Dzień dobry, przy mikrofonie Janusz Merc. Moim waszym gościem jest Zbigniew Bogucki, poseł Sejmu 10 kadencji, polityk Prawa i Sprawiedliwości i były wojewoda zachodniopomorski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy twojego radia.
Przesiadł się pan z fotela wojewody zachodniopomorskiego do ławy sejmowej. Jakie wrażenia?
To zupełnie inne. Tutaj miałem funkcje takie wykonawcze w ramach władzy wykonawczej jako wojewoda, jako przedstawiciel rządu w terenie. Tam natomiast w tym najważniejszym ciele uchwałodawczym, jakim jest Sejm. Oczywiście to są te pierwsze posiedzenia, pierwsze wrażenia. Natomiast ja bardzo dobrze czułem się w funkcji wojewody. Te 3 lata to był dla mnie zawodowo najważniejszy, zdecydowanie najważniejszy okres. Okres też bardzo taki owocny, z jednej strony szalenie trudny, bo to przecież COVID, pandemia, szczepienia, Odra, wybuch wojny na Ukrainie, uchodźcy, wiele było takich trudnych sytuacji, ale dzięki naprawdę wspaniałym ludziom, naprawdę znakomitym współpracownikom, którym jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować i tym najbliższym z biura wojewody, z urzędu wojewódzkiego, także przedstawicielom służb mundurowych, medykom, ale także wielu takim zwykłym mieszkańcom Szczecina, Stargardu, Pomorza Zachodniego. Naprawdę chciałbym państwu z całego serca powiedzieć dziękuję, bo bez państwa pomocy, wsparcia, życzliwości również, z którą się tak na co dzień spotykałem, ale także takich trudnych rozmów, czasami wymagających. I mam takie przekonanie, że pozostał taki dobry ślad po tych 3 latach. Oczywiście ostatecznie oceniają to mieszkańcy, chociaż mnie w tych wyborach ocenili, patrząc na ten wynik wyborczy, bardzo dobrze. I za to też chciałem serdecznie wszystkim głosującym na mnie, także na Prawo i Sprawiedliwość, ale także wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, bo to też niesłychanie ważne, serdecznie podziękować. Więc z pewnym sentymentem, jak słychać, w moim głosie mówię o funkcji wojewody. Zostanie to w mojej pamięci i ze mną na zawsze.
Sporą część czasu teraz spędza pan w Warszawie, w Sejmie. Czy widać życzliwość pracowników Kancelarii Sejmu, mediów i Straży Marszałkowskiej dla takich debiutantów jak pan?
Muszę powiedzieć, że tak. To znaczy jest niezwykle profesjonalnie. Pracownicy Kancelarii Sejmu, Straży Marszałkowskiej, to są osoby, które zachowują się, można powiedzieć, bardzo, bardzo życzliwie i wzorowo, bardzo profesjonalnie. Ja tutaj, gdybym powiedział jakiekolwiek złe słowo, to bym mocno zgrzeszył, byłbym niesprawiedliwy. Chciałem też podziękować za to wprowadzenie, za taką właśnie pełne zrozumienie, życzliwość dla takich osób, które dopiero pierwszy raz tam stawiają kroki na korytarzach sejmowych, na wiejskiej. Także tak, zdecydowanie tak. Profesjonaliści w pełnym wymiarze, ludzie przygotowani, życzliwi. Mogę już dzisiaj podziękować za to, co mnie tam spotkało, w tym sensie takiego profesjonalnego, życzliwego podejścia.
Nie gubi się panie w tych zakamarkach różnych sejmowych?
Już nie. Na początku oczywiście te korytarze trzeba było poznać, ale to też nie jest tak wielki aż budynek i tak wielki gmach. Ja znowu odwołam się do mojej przeszłości. Gmach Urzędu Wojewódzkiego zdecydowanie większy, z trudniejszymi korytarzami, z różnymi poziomami. Także już na spokoju mogę się poruszać po tych sejmowych korytarzach, po sali plenarnej, po hotelu poselskim. A myślę, że to wszyscy w miarę szybko w takie rzeczy wchodzimy.
W ostatnich wyborach dostaliście mniej głosów niż 4 lata temu. Polacy są zmęczeni PiS-em, czy też droga, jaką obraliście w kampanii, była niewłaściwa?
Myślę, że kilka czynników. Na pewno jest tak, że po 8 latach rządów zawsze trudniej jest odnowić kadencję, tak? To znaczy my żeśmy te wybory wygrali jako komitet, zdobyliśmy ponad 35% głosów. To jest olbrzymi kredyt zaufania, ale dzisiaj wiele wskazuje na to, że będzie trudno utworzyć rząd, chociaż ta misja jest realizowana przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zresztą dzisiaj w poniedziałek premier ma ogłosić skład tego rządu. Musimy wyciągnąć wnioski, musimy bardziej dynamicznie działać w strukturach, musimy też przeanalizować kwestie prowadzenia kampanii. Myślę, że są tutaj specjaliści, są liderzy Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie jest tak, że my żeśmy w tych wyborach polegli, bo to tak nie wygląda. My wygraliśmy ze wszystkimi, ale nie mamy większości samodzielnej, którą mieliśmy 4 lata temu i 8 lat temu. Oczywiście ta sytuacja powinna nas skłaniać do refleksji, do przemyślenia. Być może kampania też dzisiaj można by było powiedzieć, można było ją inaczej trochę prowadzić, może lepiej, może gorzej. Ja myślę, że trzeba ten rozdział zamknąć i iść do przodu. Ja jestem zawsze zwolennikiem patrzenia do przodu, patrzenia w przyszłość, wyciągania oczywiście wniosków, ale jednak pracy na przyszłość.
A może jednak te ciągłe ataki podczas kampanii na premiera Tuska, na opozycję, nie wspomnę już o mówieniu, aż do znudzenia o tym, że przewodniczący Platformy to osoba sterowana przez Berlin i Brukselę. Może to się nie podobało większości społeczeństwa.
Ja myślę, że część Polaków, szczególnie tych ze środka, takich, którzy decydują, nie są ani bardzo po jednej stronie, ani po drugiej drugiej stronie sceny politycznej. Być może to przeszkadzało tym Polakom, tak, tym wyborcom. Natomiast no, też nie zapomnijmy, że przyjazd pana Tuska no i taki naprawdę frontalny atak na rząd, na Prawo i Sprawiedliwość, często niestety kłamliwy. To też trzeba powiedzieć. Dzisiaj niektórzy nawet dziennikarze, chociażby z Gazety Wyborczej, mówią, że no, nie mówili prawdy w czasie tych wyborów, że te artykuły niekoniecznie były zgodne ze stanem faktycznym. No, to pokazuje, że mierzyliśmy się z pewną kampanią kłamstwa. Chcieliśmy na to odpowiedzieć bardzo mocno, zdecydowanie. No, to wiązało się z pewnymi kosztami, o których pan redaktor mówi, czyli no, pewnego zderzenia dwóch wielkich sił politycznych, a nie wszyscy Polacy lubią takie zderzenie, wszyscy Polacy lubią taką ostrą grę.
Szczególnie młodzi Polacy, bo nie trafiliście ze swoją kampanią do młodych.
To jest też szerszy kontekst, bo myślę, że jeżeli spojrzymy na rok 2015, wtedy, kiedy wygrywaliśmy po raz pierwszy, wtedy młodzi bardzo mocno nas poparli, ale młodzi są przekorni. Młodzi często głosują właśnie jakby w opozycji do, nazwijmy to, pewnego systemu, czyli do partii na przykład rządzącej, do obozu rządzącego. Ja nie mam takiego przekonania, że my straciliśmy młodych, bo ci młodzi ludzie będą się rozwijać, będą zdobywać doświadczenie, będą też obserwować to, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w wokół nich, w ich miejscowościach, miastach, pewnie za jakiś czas wyciągną pewne wnioski i niekoniecznie jest tak, że za rok czy za 4 lata, bez względu na to, kiedy będą kolejne wybory parlamentarne, ale przecież mamy jeszcze wybory samorządowe do Europarlamentu, wybory prezydenckie, że zagłosują tak, jak zagłosowali teraz. To wcale nie jest przesądzone, ale faktycznie jest tak, że dzisiaj no, te najmłodsze roczniki, czy 18-25, nie głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba powiedzieć. Więc to jest też ten niewątpliwie kierunek, który powinien być dla nas wyzwaniem.
Za chwilę Mateusz Morawiecki przedstawi skład rządu. Jak pan sądzi, czy pan Morawiecki okłamał prezydenta Dudę, oświadczając, że zdobędzie większość sejmową pozwalającą na rządzenie?
My cały czas pracujemy. Oczywiście to jest przede wszystkim rola liderów, a więc samego pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale chociażby piątkowe spotkanie z Konfederacją pokazuje, że szukamy tej większości. Szukamy ludzi, którzy chcą poprzeć Koalicję Polskich Spraw i ten program, z którym ma iść ten nowy gabinet Mateusza Morawieckiego, jest programem takim bardzo złożonym z programów również innych ugrupowań politycznych, czy Konfederacji, czy Trzeciej Drogi, chociażby emerytura bez podatku, to jest ten pomysł, który był przecież z Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc to nie jest tak, że ktoś kogoś okłamał. No, ale jesteśmy ugrupowaniem, które wygrało te wybory. Prezydent zgodnie z, że tak powiem, ze starym, utartym zwyczajem, tak robił prezydent Kaczyński, tak robił prezydent Kwaśniewski, tak robili wszyscy prezydenci do tej pory, powierzał misję tworzenia rządu przedstawicielowi partii, która wygrała wybory. Próbujemy utworzyć rząd. Czy to się uda? Będzie to niezwykle trudne. Ja też nie chciałbym tutaj, aby kogokolwiek wprowadzać w błąd i mydlić oczu, ale taką próbę należy podjąć, bo to się należy nie tylko tym 7,6 mln Polaków, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale tym Polakom, którzy właśnie w nawiązaniu do pana wcześniejszego pytania, być może zmęczeni są już taką wojną polsko-polską i całym nieustannym zderzeniem.
Jak pan ocenia pracę nowego marszałka?
Znaczy, te oceny trzeba, myślę, z tymi ocenami trzeba poczekać. No, dzisiaj pan marszałek niestety to, co mówi, rozmija się z tym, co robi, bo mówił o tym, że Sejm będzie pracował nieustannie i bez wytchnienia, natomiast no, my jesteśmy zwoływani na posiedzenia, które trwają 2-3 godziny, we wtorek, w środę, później jest kolejna przerwa, przyjeżdżamy za tydzień, a tak jakby nie można było procedować ciągle. Ja przypomnę, że mimo upływu już 3 tygodni, od kiedy pierwsze posiedzenie Sejmu się odbyło, dalej jesteśmy w pierwszym posiedzeniu Sejmu. To nie jest dobra sprawa. Ja bym zachęcał tutaj pana marszałka, żeby jednak zintensyfikował tę pracę. My po to przyjeżdżamy do Warszawy, nie po to, żeby być na sali plenarnej 2-3 godziny, tylko żeby tam pracować i przegłosowywać te najważniejsze sprawy dla Polski.
Jesteśmy po wyborach parlamentarnych, wkrótce samorządowe. Rafał Trzaskowski powiedział, że jeśli PiS przegra w większości głosowań, jeśli chodzi oczywiście o wybory samorządowe, to będzie koniec partii.
Ja myślę, że już było bardzo wielu takich proroków wieszczących koniec Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że to już naprawdę w ogóle koniec prawicy, konserwatywnych ugrupowań w Polsce. Ja myślę, że pan Rafał Trzaskowski powinien się zająć Warszawą przede wszystkim, bo jak słyszymy z mediów, ale także od warszawiaków, a dzisiaj mam tę możliwość także wsłuchiwania się w ten głos tam na miejscu, no to za wiele czasu Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy w Ratuszu Warszawskim nie spędza. Więc jeżeli, nie chcę go pouczać, bo to jest jego sprawa, ale myślę, że powinien zająć się Warszawą, bo to jest dzisiaj jego zadanie. A Prawo i Sprawiedliwość ma swoją historię jeszcze sięgającą dalej do Porozumienia Centrum. Przypomnę, przez 8 lat rządziliśmy. Te wybory, które przed nami, a więc wybory samorządowe, nie są rozstrzygnięte. Prezydent z naszego środowiska politycznego, mówię tutaj o prezydencie Andrzeju Dudzie, odnowił kadencję i wygrał z Rafałem Trzaskowskim. Więc pan Rafał Trzaskowski powinien mieć troszeczkę więcej pokory. My tę pokorę mamy, takie wieszczenie, że to już koniec Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, kiedy mamy blisko 200 posłów w 460-osobowym Sejmie, no jest co najmniej śmieszne.
Panie pośle, mamy ostatnią minutę. Zapewne wie pan o proteście polskich kierowców na granicach z Ukrainą. Firmy transportowe sprzeciwiają się temu, że ukraińscy przewoźnicy stosują ceny dumpingowe, nie muszą też spełniać norm i regulacji dotyczących transportu europejskiego. Rząd nie reaguje na to, jakby problemu nie było.
Ta sytuacja na granicy polskiej, no ona przypomina również te kwestie związane ze zbożem, tak? To są kwestie, które są niezwykle trudne z uwagi na to, że z jednej strony trzeba pomagać Ukrainie, która walczy z tym rosyjskim bestialstwem, ale z drugiej strony oczywiście powinniśmy chronić swój rynek polskich przedsiębiorców, polskich rolników, polskich przewoźników. Ja mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, to też jest rola pana marszałka, ale oczywiście również rola rządu, takie decyzje zostaną podjęte, bo faktycznie ta potrzeba ewidentnie jest.
Tutaj musimy postawić kropkę. Gościem Twojego radia był Zbigniew Bogucki, poseł Sejmu 10. kadencji, polityk Prawa i Sprawiedliwości i były wojewoda zachodniopomorski. Dziękuję za rozmowę.
Panie redaktorze, serdecznie dziękuję za tą miłą rozmowę. Wszystkich Państwa pozdrawiam. Życzę dobrego, miłego dnia i dobrego tygodnia.
Dziękuję.
Dziękuję.